Drodzy słuchacze i widzowie, z wielką radością informujemy Państwa o nowym biblijnym programie w Radiu Maryja i w telewizji Trwam.
Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Chcemy poznać, umiłować i naśladować Chrystusa, dlatego wszystkich bardzo gorąco zapraszamy. W każdy piątek w Radiu Maryja o godzinie 18:10 w ramach rozmów niedokończonych audycja z udziałem wybitnych biblistów szukając Słowa Bożego. Natomiast w telewizji Trwam w każdą sobotę o godzinie 16:10 program W namiocie Słowa.
Prawdziwie błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je.
Drodzy Państwo, i właśnie teraz rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie biblijne w audycji Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Sławomir Stasiak, moderator diecezjalny dzieła biblijnego w Legnicy, wicerektor seminarium legnickiego wykładowca Pisma Świętego. Za chwilę spotkanie ze Słowem Bożym, a najpierw poprośmy Ducha Świętego o światło dla nas.
Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz pasł owce teścia swego Jetry, kapłana Madianitów. Zawiódł pewnego razu owce w głąb pustyni i przyszedł do Góry Bożej Choreb. Wtedy ukazał mu się anioł Pana w płomieniu ognia w środku krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął ogniem, a nie spłonął od niego. Rzekł wtedy Mojżesz: zbliżę się, aby ujrzeć to niezwykłe zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy zaś Pan ujrzał, że Mojżesz się zbliżał, aby lepiej mógł ujrzeć, zawołał doń Bóg: Mojżeszu, Mojżeszu. On zaś odpowiedział: oto jestem. Rzekł mu: nie zbliżaj się tu. Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Powiedział jeszcze Pan: jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem ujrzeć Boga. Pan mówił: dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na ciemiężców. Znam tedy dobrze jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby go wyrwać z jarzma egipskiego i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. Mojżesz zaś rzekł Bogu: oto pójdę do synów Izraela i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest jego imię, to cóż mam im powiedzieć? Odpowiedział Bóg Mojżeszowi: ja jestem, który jestem. I dodał: tak powiesz synom Izraela: Ja jestem, posłał mnie do was. Mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom Izraela, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba przysłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
Oto usłyszeliśmy opis teofanii, czyli ukazania się Boga człowiekowi. Mojżesz znajduje się przy swoich obowiązkach pasterskich, kiedy dostrzega gorejący krzak, który jednak się nie spala. Zbliża się do niego i słyszy słowa powołania, słowa posłannictwa, znamienne, że Bóg wzywa go po imieniu. Sam przedstawia się jako Bóg jego ojca, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Jako wierny przymierzu, które zawarł z patriarchami, Bóg wyznacza teraz szczególną misję Mojżeszowi. Oto on właśnie ma wybawić Izraelitów z jarzma niewoli. Pojawia się jednak trudność, a raczej wątpliwość ze strony powołanego. A jeśli Izraelici nie uwierzą, że to Bóg go do nich posłał? Na prośbę więc Mojżesza Bóg objawia mu swoje imię. W świecie semickim znajomość imienia pociągała za sobą posiadanie władzy nad osobą, która je nosiła. Bóg więc w pewnym sensie podejmuje ryzyko, kiedy objawia swoje imię człowiekowi. Wyraża je tak zwany tetragram, J-H-W-H, oddawany zwykle jako imię Jahwe. Sięgając do etymologii tego imienia, zauważamy, że pozostaje ono w ścisłym związku z hebrajskim czasownikiem być, istnieć, co zresztą zostaje wyjaśnione w dalszej części opowiadania przez samego Boga Ja jestem, który jestem. W imieniu tym Bóg jawi się więc jako istniejąca rzeczywistość, której wymiar czasowy wykracza poza nasze pojmowanie czasu. Bóg zatem jest Bogiem przeszłości, ojców, teraźniejszości swojego ludu i przyszłości, jest tym, który się objawi. To jest moje imię na wieki, to jest moje zawołanie na najdalsze pokolenia.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian. Nie chciałbym, bracia, żebyście nie wiedzieli, że nasi ojcowie wszyscy, co prawda, zostawali pod obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy byli ochrzczeni w imię Mojżesza w obłoku i morzu. Wszyscy też spożywali ten sam pokarm duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał sobie Bóg, polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla nas, iż byśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez dokonującego zagłady. A wszystko to przydarzyło im się jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł.
Doświadczenie Izraelitów na pustyni Paweł rozpatruje z pozycji chrześcijanina. na dar Boga, który przez chrzest w morzu uczynił nowy, wolny lud, który żywił pokarmem duchowym i poił duchowym napojem, lud odpowiada szemraniem. To ma nam posłużyć jako przykład, abyśmy nie byli skłonni do złego, jak oni zła pragnęli. Również życie chrześcijanina podobne jest do pustyni, miejsca kuszenia. My także możemy ulegać naszym pożądaniom, czynić sobie bożków, niszcząc w ten sposób prawdziwą relację z Bogiem. Niech nie zadowoli nas, że są gorsi od nas. Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł. Pustynia naszego życia niech raczej staje się miejscem intymnego, osobistego spotkania z Bogiem, jak głosił Ozeasz: wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca.
Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I powiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Ja okopię je i obłożę nawozem, może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć.
W Ewangelii zostały przytoczone 2 przypadki gwałtownej śmierci. Galilejczyków i 12 mieszkańców Siloe. Doświadczenie, że jedni giną w katastrofie, a inni uchodzą z życiem, tak wówczas jak i dzisiaj, z łatwością może podsunąć wniosek, że ci, którzy zginęli, ponieśli śmierć z powodu popełnionych grzechów. Tymczasem tak nie jest. Owszem, są to znaki czasu, znaki, które jednak często są błędnie wyjaśniane. A to są znaki, a nie rzeczywistość. Znaki jednak nadchodzącego sądu. Wskazuje na to dwukrotne, silne podkreślenie przez Jezusa: lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo, podobnie zginiecie. Wszyscy więc jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy nawrócenia. Ciągle jednak powraca pytanie, dlaczego więc jedni umierają, a inni żyją? Skoro wszyscy jesteśmy grzesznikami i zasługujemy na śmierć? Wyjaśnia nam to przypowieść w 2 części Ewangelii, w której mowa jest na temat drzewa figowego zasadzonego w winnicy, które nie przynosi owoców. Jego los wydaje się przesądzony. Wytnij je. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Jeśli uznać, że drzewo figowe symbolizuje prawo Starego Testamentu, a winnica to Izrael, wówczas napomnienie Jezusa jest jasne. Nawróćcie się, dopóki jest na to czas. Choć nie przynieśliście owoców przez 3 lata mego nauczania, to jednak jeszcze przez 1 rok macie szansę. Rok łaski. Tak można zrozumieć słowa, które ogrodnik wypowiada do właściciela winnicy. Przez to właśnie postępowanie ogrodnika, w sumie niezrozumiałe, Jezus pozwala nam zrozumieć rzeczywistość, która przewyższa nasze ludzkie pojmowanie. Zło czynione przez człowieka nie może przeszkodzić działaniu Bożego miłosierdzia, Jego cierpliwego oczekiwania na nasze nawrócenie.
Drodzy Państwo, zapraszamy teraz bardzo serdecznie do dzielenia się, do wspólnej refleksji nad wysłuchanym Słowem Bożym. Pomocą również dzisiaj w przyjęciu Słowa Bożego służy nam ksiądz dr Sławomir Stasiak, moderator diecezjalny dzieła biblijnego w Legnicy. Gorąco zapraszamy do kontaktu 655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla telefonujących z południa kraju, a dla zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Chciałam, Janina Zełku, chciałam rozmawiać o grzechu. O grzechu i o tym, co Pan Bóg mówi, że jesteśmy wszyscy grzesznikami, ale zasługujemy na swoje miano, prawda, wszystkiego. Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Czy takim grzesznikiem, to może niech tak powiedzieć grzesznikiem, ale takim mordercą, który morduje non-stop rodziny, małżeństwa, swoje dzieci poczęte i nienarodzone. Czy on zasługuje na miano bycia dobrym człowiekiem?
Nie nam, pani Janino, sądzić.
Proszę cię, to są moje sprawy, moje osobiste sprawy.
Ja rozumiem. I
po prostu
to są...
powiem szczerze, chodzi o co. Mój mąż był naprawdę człowiekiem bardzo uczciwym i naprawdę uczciwym i dobrym ojcem. Chwilą, kiedy ja wyjechałam do Stanów na parę miesięcy do swojej mamy bardzo ciężko chorej, koleżanka, ale równocześnie matka chrzestna naszego syna, bardzo oczekiwanego przez męża, bo najpierw urodziła nam się córeczka, później urodził nam się syn. Poprosiliśmy tą koleżankę za matkę chrzestną. Proszę księdza, 18 lat trwało nasze życie małżeńskie. Mówię, że naprawdę cieszyłam się z tego życia. Wreszcie po 6 tych miesiącach, kiedy wyjechałam do swojej mamy, wróciłam do domu. Co zobaczyłam? Rozpad rodziny, ból, żal, cierpienie. koleżanka odebrała nam męża, ojca i przez 34 lata tak go opętała, po prostu, że nie miałyśmy siły. Prosiłam jej córkę, Wiesia, słuchaj, powiedz, dlaczego twoja mama tak robi? Więc ona mi powiedziała tyle. Pani Jasiu, proszę się nie, mojej mamie nie przeszkadzać.
Moja mama wiedziała, ale może nie jest wskazane, żeby teraz całą historię opowiadać, wie pani, bo teraz trochę inna jest ta audycja, inny cel jest jej. Rozumiemy pytanie pani, tak?
Ja chciałbym się włączyć właśnie w tą wypowiedź, bardzo, jak słyszeliśmy, bolesną i dramatyczną, i myślę, że tu może nam pokazać drogę postępowania, drogę naszego działania, ów przykład owych ludzi, którzy ponieśli śmierć, o których słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, tych Galilejczyków, tych 12 mieszkańców Siloe. Tu nie ma mowy o tym, aby oni popełnili grzech i za to ponieśli karę. Tu nasza słuchaczka mówiła o dramacie swojej rodziny. Nie ma absolutnie żadnych podstaw do tego, by sądzić, aby to była kara za cokolwiek. Oczywiście nie nam, ludziom, sądzić to zło, które ze słabości, wielkiego dramatu czasami człowieka może on popełnić. I tu jest właśnie pokazana cnota cierpliwości, która charakteryzuje Boga, o której mówił zresztą święty Cyprian, komentując nasze dzisiejsze czytania, mówiąc o tym, że jest to cnota wspólna nam z Bogiem, owa cnota cierpliwości. Tak jak Bóg cierpliwie czeka na nawrócenie człowieka, tak i my powinniśmy w tej cierpliwości razem z Nim trwać, ufając, że to nawrócenie nastąpi.
Bardzo prosimy, halo? Proszę bardzo.
Halo?
Proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojcze, ja mam taki dylemat. No, Mojżesz został właściwie wybrany i posłany.
Tak.
Misja, taka misja nikogo innego nie spotkała, prawda? Dlaczego? Jak należy tłumaczyć, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej? To mnie zawsze tak frapuje.
To można tłumaczyć przynajmniej z dwóch punktów podejścia. Tradycja żydowska, synagogi żydowskiej mówi o tym, że w pewnym momencie zwątpił w swoją misję i tu wskazują na miejsce Massa i Meriba, gdzie miał zwątpić w to, że Bóg wyprowadzi wodę ze skały i da pokarm swojemu ludowi.
Tak.
Ale myślę, że również z innej strony można na to spojrzeć, ze strony przeznaczenia człowieka do konkretnej misji, którą Bóg mu wyznacza. Misją Mojżesza było wyprowadzenie ludu z Egiptu i doprowadzenie do ziemi obiecanej. A tam misję swoją podejmuje jego następca, Jozue. Tak. I on wprowadza lud i on sprawia, że ten lud zaczyna się zakorzeniać i te 12 pokoleń zaczyna mieszkać w Kanaanie.
Rozumiem. Bóg zapłać. Ewa z Warszawy mówiła, nie przedstawiłam się, przepraszam.
Dziękuję pani bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Odbieramy kolejny telefon, bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Ja chciałam właśnie podzielić
A kto
się...
mówi?
Aha, Irena Zgorzowa.
Bardzo prosimy.
Że według współczesnej psychologii...
Tak.
Człowiek, którego zachowania są negatywne, czyli grzeszy, jest człowiekiem chorym. Czyli tak. Współczesna psychologia zbieżna z Ewangelią. Proszę księdza o konkluzję. Dziękuję.
Dziękuję.
Nauki Ewangelii nie można utożsamiać z nauką, z żadną właściwie z nauk przyrodniczych dotyczących czy to świata otaczającego nas, czy nas samych, dlatego że podstawowym orędziem Ewangelii, orędziem Słowa Bożego jest głoszenie prawdy o zbawieniu, które Bóg niesie człowiekowi. Nie informacji na temat psychologii człowieka, nie informacji na temat geografii czy też budowy świata. Stąd sądzę, że istotne zbieżności pomiędzy naukami, które ogólnie możemy nazwać naukami przyrodniczymi, nauką Ewangelii, są widoczne i trudno, żeby tak nie było, bo od strony ludzkiej autorami tak Pisma Świętego w ogólności, jak i Ewangelii w szczególności byli ludzie. Owszem, Bóg, który dawał natchnienie owym autorom biblijnym. Także te zbieżności są obecne i nie mogą być jednak rozwijane zbyt szeroko i nie możemy szukać w Ewangelii zbyt szczegółowych informacji na temat zagadnień przyrodniczych.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo prosimy. Halo? Proszę bardzo. Ojej, ojej. Niestety ktoś się nam rozłączył już, więc czekamy na następne telefony.
Zapraszamy serdecznie.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Michał ze Szczecina. Bywa tak, że słyszę głosy, jak mówią, dlaczego Bóg na to pozwolił. Bywa tak, że mówią, dlaczego On tak wcześnie odeszedł. Z taką pretensją, te dlaczego jest dla Pana Boga, gdzie my nie rozumiemy Jego miłości, gdzie my nie rozumiemy Jego mądrości. Jest przeważnie naszą zejściem wcześniej, szczęściem z ludzi jest głupota ludzka. Jest wybór, zły wybór. Jest odejście od Boga. A potem się mówi, że nagle, że gdzie był Bóg, kiedy ja, gdzie ja grzeszyłem, gdzie drugiego zabiłem, czy na przykład prędko jechałem tym motorem, czy samochodem zabiłem człowieka, czy no innych, każdej innej sytuacjach, czy tam na przykład kiedy był Hitler, kiedy było ten zło powszechne. Mówię, mi się wydaje w sumie, że na przykład, że my nie szukamy Boga, tylko egzekwujemy. Chcemy Jego po prostu, żeby On dla nas był i nam służył w każdym czasie, w każdym momencie, a nie dawał nam, nie dając nic z siebie.
Traktujemy Boga w sposób instrumentalny. Tak, jeżeli czegoś potrzebujemy, to o to Go prosimy i oczekujemy, że to właśnie, o co prosimy, otrzymujemy. Tymczasem Bóg dał człowiekowi wolną wolę. Do tego stopnia, że respektuje wybory, nawet złe wybory człowieka, nawet zło, które człowiek uczyni. Niemniej jednak żadne zło, które człowiek uczyni, nie jest w stanie skrępować Bożego działania, Bożego miłosierdzia. I to jest to piękne orędzie właśnie tych czytań, których słuchaliśmy, że żadne zło, żadna krzywda, którą człowiek wyrządzi, nie jest w stanie skrępować działania Bożego miłosierdzia.
A nawet Pan Bóg może odmienić zło na dobro w tak dokąd do 180 stopni, nawet tak, że nawet nie zdajemy sobie sprawy
tak,
z tego.
Tak, oczywiście, ale tu trzeba pamiętać o tym, że nigdy nie będzie traktował człowieka instrumentalnie.
Tak.
To znaczy poruszając nim tak, żeby on czynił zło czy dobro, tylko respektując jego wybór.
Właśnie,
a
to jest...
po tym złu, którego człowiek może dokonać, Bóg jest na tyle potężny, wszechmocny, że nawet to zło, którego człowiek dokona, on jako Bóg może poprowadzić ku dobremu.
Boże, kocham Cię za to, że dałeś mi wolność. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Szczęść Boże.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Roman z Warszawy. Spotkałem taką tezę na grupach modlitewnych, że Bóg jakby może prowokować zło, żeby z tego wyprowadzić dobro. Wydaje się, że to, co słyszałem przed chwilą od ojca, że właśnie wolność człowieka jest tak szanowana przez Boga, że jeśli już człowiek wybierze zło, to dopiero to nie jest przez Boga akceptowane. Tylko Bóg w swojej miłosierdzie, w swojej potędze może wyprowadzić
tak,
z tego dobro.
Tak.
Niejako
tak.
Czegoś nauczyć, a nie, że prowokuje
Bóg,
zło, żeby
nie,
przez
Bóg,
zło doprowadzić dobro.
Bóg absolutnie nie prowokuje
właśnie
zła. Bóg nie jest źródłem zła.
Tak,
więc nie może...
jego naturą.
Tak. To jest rzecz, której Bóg nie robi, dlatego że nie On jest stwórcą zła.
Tak.
Zło pojawia się wtedy, kiedy może się pojawić wtedy, kiedy człowiek będzie źle, w niewłaściwy sposób korzystał ze swojej wolności, z wolnej woli.
Tak. I... Jeśli jedno jeszcze mogę spytać.
Tak, proszę bardzo.
Mam takie dylematy, jaka jest różnica semantyczna, czy w sensie w ogóle głębszym, między odkupieniem a zbawieniem. Czy ja dobrze rozumiem, że odkupienie to jest jednorazowy akt Chrystusa, Boga, Syna Bożego, który odkupił cały świat i pokolenia przeszłe, współczesne mu i przyszłe, a zbawienie to jakby jest szansa, to leży po stronie człowieka, że człowiek wolną wolą wybiera Boga i przez posłuszeństwo jemu prawu jakby ma udział w tym odkupieniu, czyli zbawia się.
Tak.
Czy to jest synonim?
Tak, dziękuję bardzo za tą wypowiedź, bo to jest właśnie oddanie sensu tego, czym jest Boże dzieło odkupienia, czyli wręcz mówiąc wykupienia,
właśnie,
którego Bóg dokonuje, płacąc dłużny zapis starodawnej winy, jak niebawem będziemy śpiewali w liturgii Wigilii Paschalnej,
tak,
a człowiek z tego daru odkupienia może skorzystać, zbawiając siebie.
Siebie.
Tak, czyli dokładnie tak,
czyli
jak... Tak, bardzo dobrze Pan to przedstawił nam wszystkim. Dziękuję bardzo serdecznie za tą wypowiedź.
Bóg Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Halo?
Prosimy.
Tak,
witam, Ireneusz z Warszawy. Ja chciałbym tak nawiązać do tego, co usłyszałem przed chwileczką, że Pan Bóg może prowokować zło. Pierwsza myśl, jaka mi przeszła do głowy, jest taka, czy my czasem nie próbujemy w tym momencie Pana Boga pojmować takimi kategoriami czysto ludzkimi.
Ja może sprostuję wypowiedź. Przepraszam, że wchodzę w słowo. To było pytanie, czy Bóg może prowokować zło. I odpowiedź nasza, zresztą i słuchacza również, że Bóg absolutnie nie prowokuje zła.
No właśnie. To od razu też sobie tak powiedziałem, że nie próbujmy mimo wszystko gdzieś tam próbować traktować Pana Boga
instrumentalnie.
Instrumentalnie, tak. Tymi naszymi kategoriami. Natomiast tutaj chciałbym pokusić się o jeszcze inną konstatację, która w pewnym sensie wywodzi się z takiej mądrości ludowej, że więcej płaczu jest ze spełnionych modlitw, ze spełnionych próśb w modlitwach, niż z niespełnionych. Co ksiądz mógłby mi o tym powiedzieć?
Ja sądzę, że wszystko znów zależy od tego, w jaki sposób my będziemy rozumieli modlitwę. Czy będziemy rozumieli ją według takiej łacińskiej zasady do ut des, daje, aby otrzymać, czy będziemy w tej modlitwie Boga prosili o to dobro, które dla mnie jest najlepsze. I jeśli będziemy Go prosili tylko o to, czego w danym momencie potrzebujemy, wówczas nie jest to prawdziwa prośba, bo my mamy zbyt wąskie pojmowanie tego, co jest nam potrzebne do właściwego, dobrego, chrześcijańskiego, zgodnego z nauką Jezusa Chrystusa przeżycia życia. Natomiast dużo istotniejsze jest to, w jaki sposób Bóg chce zrealizować w nas swój obraz. I prosząc o to dobro, myślę, że możemy się nie obawiać, że Bóg wysłucha naszych modlitw, bo będzie to wysłuchanie zgodnie nie tylko z naszą wolą, ale z Jego misją, którą On, z Jego powołaniem, które On nam daje.
A więc w ten sposób właśnie można pozbyć się egoizmu w modlitwie.
Tak.
Modląc się o właściwie Jego mądrość, Jego światło.
Tak, zgadza się. Dziękuję bardzo za te słowa.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo i odbieramy następny telefon. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Otóż czytania na trzecią niedzielę Wielkiego Postu mówią mi o powołaniu i nawiązuje, taka myśl mi przychodzi, aby przypatrzyć się powołaniu swojemu, które jest właśnie hasłem również Ojca Świętego. W drugim czytaniu, czyli w pierwszym liście do Koryntian, Bóg wzywa nas do roztropności, wzywa mnie do roztropności, aby nie czynić zła, aby przestrzegać Jego przykazań. Przepraszam, jestem bardzo zdenerwowana, bo tak właściwie nie mogę się nigdy dodzwonić.
Nic nie szkodzi, niech się Pani nie obawia.
I Ewangelia świętego Łukasza, która mówi również o tych właśnie wydarzeniach, które były w Siloe, tak? Dobrze mówię?
I Galilejczycy, śmierć Galilejczyków i dwunastu, którzy ponieśli śmierć w Siloe.
Musimy cały czas czuwać, aby nie dać się skusić przez złego, abyśmy właśnie doszli do samego Ojca naszego, najlepszego w niebie.
Tak, to jest Bóg zapłać. To jest wypowiedź, znaczenie również tej Ewangelii, o której słuchaliśmy i o której przed chwileczką nasza słuchaczka mówiła, by pokazać umiejętność naszego oczekiwania na spełnienie się Bożego działania wobec nas. I szukania cierpliwości, którą Bóg ma wobec nas, nawet jeśli czynimy zło, szukania tej samej cierpliwości w nas w odniesieniu do tych ludzi, z którymi żyjemy, wokół których żyjemy. Dziękuję bardzo.
Następny rozmówca, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłaniam się Wanda, witam serdecznie ojca i księdza prowadzącego dzisiejszą audycję.
Witamy serdecznie.
Także wydarzenia w Ewangelii ukazują kruchość ludzkiego życia i Bóg daje każdemu właśnie sposobny czas na nawrócenie, czas łaski Bożej i czeka na nawrócenie każdego z nas. Myślę, że to nawrócenie to rozpoczyna się od stanięcia w prawdzie i pozwolenia Bogu, aby to On sam dokonywał dzieła oczyszczenia naszego serca. Myślę, że to oczyszczenie, choćby było trudne i bolesne, to prowadzi do wolności i do radości. I w historii zbawienia Bóg zawsze wkraczał, gdy prawo Boże było łamane przez ludzi. Osądzał i ukarał grzech pierwszych ludzi. grzechy ludzkości przed potopem, występki Sodomy i Gomory. Bóg sądząc i każąc człowieka nie chce zguby grzesznika, lecz jego nawrócenia. I myślę, że teraz w Wielkim Poście, gdy bierzemy na głowę popiół, aby się upokorzyć przed Bogiem, potępiamy wojny, a przystajemy na zabijanie człowieka, czy to nienarodzonego lub starszego. Myślę, że aborcja jest wielkim grzechem przeciw Stwórcy. Bóg stworzył człowieka, jest Panem życia i śmierci. Człowiek nie ma prawa decydowania o życiu i śmierci człowieka. Jest to bezbożne prawo. I myślę, że wybrać życie to wybrać Boga, bo On jest drogą, prawdą i życiem. I błogosławieni ci, którzy pokładają właśnie ufność w Panu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten głos, który pokazuje nam, w jaki sposób my sami mamy stawać w relacji w stosunku do Boga. To nie my decydujemy o tym, to nie sama winnica decyduje o tym, w jaki sposób rośnie, w jaki sposób jest uprawiana, w jaki sposób jest pielęgnowana. To Bóg jest Panem tej winnicy, którą my jesteśmy. Więc tak jak jest Panem naszego zaistnienia w momencie poczęcia, tak samo jest Panem naszym aż do naturalnej naszej śmierci. I w każdym momencie naszego życia Jego działanie jest naznaczone mądrością Jego pedagogii. Bóg niczego nie czyni dlatego, by się na człowieku zemścić, by człowieka za coś ukarać. Bóg cokolwiek czyni, nawet jeśli to są czyny surowe, takie jak, o których słuchaczka wspomniała, w raju wygnanie pierwszych rodziców, ukaranie pierwszych grzeszników, czy inne działania, w których Bóg jest bardzo zdecydowany, to czyni to dla dobra człowieka. Bo chce, by człowiek sam zaczął pojmować, co jest dla niego dobre, co jest dla niego wartością. Więc w każdym momencie wchodzi ta Boża pedagogia zbawiania człowieka i dawania mu kolejnych szans na to, by on mógł po to odkupienie, które Bóg zaoferował, sięgnąć, zbawiając samego siebie. Dziękuję bardzo.
Mamy kolejnego rozmówcę, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Aleksandra z Trójmiasta. Ojcze, mam pytanie takie dotyczące historii biblijnej króla Dawida, bo no, wszyscy wiemy, że on po tym, jak nawiązał, mówiąc dzisiejszym językiem, romans z Batszebą i spowodował również śmierć jej męża, bardzo obraził swoim czynem Pana Boga i musiał ponieść bardzo surowe konsekwencje tego. Wiemy, że jego dziecko umarło, no i później też całe życie, do końca życia musiał walczyć i miał takie niespokojne życie, bo sprzeciwił się woli Pana Boga. I ja mam pytanie, jak w dzisiejszym czasie, czy można jakoś rozgraniczyć, czy zrozumieć, w jaki sposób trudności, które nas dotykają, są, czy jest to rodzaj właśnie jakiejś kary, konsekwencji, tak jak w przypadku króla Dawida, czegoś, co wcześniej źle zrobiliśmy, czy jest to takie cierpienie na przykład, czy problem, który się pojawia na przykład jak u świętych, czy u innych dobrych ludzi, za jakby po to, żeby ćwiczyć dobro w tym człowieku, a nie dlatego, że on coś wcześniej złego zrobił. Jak to rozgraniczyć, jak to rozumieć?
Myślę, że człowiek zawsze, za każdy swój czyn, tak jak król Dawid, ponosi konsekwencje. Konsekwencją grzechu jest w nauce Kościoła konieczność odpokutowania, czyli odbycia kary za ten czyn, którym był grzech. Z tym, że kara ta nie jest przenoszona na czas doczesny, na życie doczesne człowieka, ale przenoszona jest i pokazywana jest przez Kościół, przez nauczanie Kościoła, jako kara czyśćcowa. Dlaczego mówimy o pewnych konsekwencjach w życiu Dawida, konsekwencjach w życiu doczesnym jego, o których tutaj słuchaczka wspomniała. Ta nieustanna walka, którą Dawid musi prowadzić, śmierć syna, to, że nie mógł zbudować świątyni, bo zbyt wiele krwi przelał, jak głosiło orędzie Boże. Otóż wynika to ze sposobu rozumienia w Piśmie Świętym kary. Kara nie mogła dotknąć człowieka po śmierci, bo w rozumieniu Starego Testamentu stan po śmierci człowieka był stanem, w którym nie było już relacji, nie było relacji bezpośredniej pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Był to stan, w którym on oczekiwał tylko, był w stanie oczekiwać na przyjście Boga, na Jego obecność. Natomiast w objawieniu Jezusa Chrystusa, w nauczaniu Nowego Testamentu, pojawia się nauka nie tylko o wiecznym potępieniu człowieka, piekło, ale również nauka o poniesieniu konsekwencji swoich grzechów, jakim jest czyściec, czyli, jak to popularnie mówimy, odpokutowaniu swoich win po to, by sięgnąć nieba, by sięgnąć zbawienia. Więc nie sądzę, żebyśmy te doświadczenia, które mamy w życiu codziennym, cierpienia, choroby, mieli rozumieć jako konsekwencje grzechu.
Bardzo prosimy, Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Tak, słuchamy.
Halo?
Słuchamy.
Tak, słuchamy.
Halo?
Bardzo prosimy.
Halo?
Słuchamy pana. No
halo?
niestety chyba się nie słyszymy, niestety.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadek z Warszawy. Ja mam pytanie, które mnie od dłuższego czasu nurtuje. Adam i Ewa byli pierwszymi ludźmi na ziemi. I oni stworzyli pierwsze dzieci. No i to jak te dzieci mogły tworzyć następne dzieci, bo cudzołóstwo jest zabronione, więc to jest dla mnie pytanie, czy jakby jest, no to się mi jakby, no nie rozumiem tego.
Otóż myślę, że tak. Po pierwsze, nie cudzołóstwo, tylko ewentualnie kazirodztwo, bo to jest współżycie z członkami własnej rodziny. Tutaj należy we właściwy sposób zrozumieć opowiadania pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Nie jest to katalog z życia, czy też historia z życia Adama i Ewy. Jest to przedstawienie obrazu początków człowieka i świata w ujęciu autora biblijnego. I przedstawiając życie Adama i Ewy jako pierwszych rodziców, a następnie ich dzieci, możemy powiedzieć, że chodzi o pokolenia, które następnie pojawiały się na świecie. I w tym ujęciu nie mamy już, myślę, trudności ze zrozumieniem, że to pokrewieństwo pomiędzy dziećmi, czyli potomkami Adama i Ewy, było tak bliskie.
Odbieramy następny telefon, bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Witam ojców. I mam takie pytanie. Helena z południa.
Witamy bardzo serdecznie, prosimy.
Mam takie pytanie. Czytając Pismo Święte, nie daje mi spokoju, bo wszyscy mówimy, że gdy jest niebo, piekło, no jesteśmy teraz na ziemi, ale Pismo Święte mówi, że powstanie ta nowa, ta ziemia przeminie, niebo przeminie, ale będzie nowe, nowa ziemia i nowe niebo. I to mi nie daje spokoju, że jak będzie nowa ziemia, kto na niej będzie, kto na niej będzie żył?
My.
Nawet w siódmym psalmie jest nawet 5 razy powiedziane, że będą sprawiedliwi odziedziczą ziemię. Jak to mam rozumieć?
Tu znów trzeba nawiązać i spróbować spojrzeć na sposób biblijny, sposób mówienia o przestrzeni, którą teraz my możemy nazwać, nazywamy niebem czy czyśćcem. Biblia bardzo często będzie mówiła, używała języka bardzo obrazowego. I mówiąc o niebie, mówiąc o wiecznym potępieniu, o piekle, mówiąc o czyśćcu, będzie używała pojęć określających miejsca. Więc przemienione niebo będzie, przemieniona ziemia będzie właśnie niebem. Przemieniony człowiek będzie człowiekiem zbawionym. I używając tak konkretnego słownictwa, tak konkretnej terminologii, pozwalała człowiekowi, który wówczas słuchał orędzia Bożego, łatwiej to zrozumieć, bo trzeba pamiętać o tym, że Hebrajczyk był człowiekiem, który rozumował w sposób bardzo konkretny. I dla niego usłyszeć o tym, że dawna ziemia przeminie i stanie się nowa, to znaczy, że cała rzeczywistość zostanie przemieniona. My możemy powiedzieć, my katolicy, chrześcijanie, możemy powiedzieć, że właśnie owym przemienieniem ziemi, przemienieniem człowieka jest to, czego Bóg dokonał w osobie Jezusa Chrystusa. Odkupienie. I my teraz ciągle szukamy nowej ziemi, nowego nieba, samych siebie odnowionych poprzez dążenie do zbawienia. Dziękuję bardzo.
Jest kolejny rozmówca, bardzo prosimy.
Pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieku.
Na wieki wieku. Amen.
Krzysztof z Kalisza. Proszę księdza, ja prosiłbym o rozwinięcie takiego tematu. Otóż jakby cechą grzechu w moim takim wytłumaczeniu jest usidlanie. To znaczy zaczyna się od jakichś małych grzechów, jeżeli człowiek nie ma tego podstawowego takiego, takiej umiejętności, czy takiej cechy analizowania i wycofywania się, przyznania się i wycofywania się z tych błędów, to brnie coraz większe. I dlatego jest to dobrodziejstwo konfesjonału, gdzie, prawda, chodząc do spowiedzi i zastanawiając się nad poprawą, człowiek unika, powiedzmy, brnięcia w dalsze. Ale co dalej, jeżeli człowiek mimo wszystko ma takie jakieś chwile słabości, czy wręcz już tak dosyć życia, że no nie ma siły, żeby no i brnie, i później znajduje się w sytuacji bez wyjścia. I prosiłbym, no co z tym począć, kiedy autentycznie wyjścia nie ma?
Rozumiem.
Dziękuję
rozumiem.
Bardzo.
Myślę, że tak to, co słuchacz nazwał cechą grzechu, można by nazwać właściwie cechą działania szatana. On nigdy nie będzie zaczynał od wielkich rzeczy, od wielkich pokus, od wielkiego sprzeciwiania się woli Bożej. On zawsze będzie zaczynał od drobiazgów, siejąc w nas wątpliwość. Tak jak zrobił to w stosunku do pierwszych rodziców, zadając pytanie choćby Ewie, czy aby na pewno Pan Bóg zabronił wam spożywać z tego i tego drzewa, chce zasiać wątpliwość. I następnie człowieka wciąga w krąg grzechu. Co zrobić, jeżeli człowiek czuje się zniewolony tym grzechem, który go otacza? Właśnie drogą jest konfesjonał. Jeśli nie skutkuje raz, drugi, trzeci, to właśnie to, o czym mówiliśmy wcześniej. Cierpliwość. Cierpliwość w działaniu Boga jest niezmierzona. My musimy mieć cierpliwość również czasami do samych siebie, do naszych słabości i do tego, że każdego dnia z cierpliwością nad tą słabością, nad tym grzechem, który ciągle powraca do naszego życia, będziemy pracowali. nie traćmy tej cierpliwości, bo jest to cecha i Boga, i nasza.
Zaprosimy Radio Maryja. Halo? Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kłaniam się. Maria z Tarnobrzega. Witam serdecznie ojca Piotra i księdza doktora. I ja tak Pani myślę, proszę. Zresztą to, co i ksiądz doktor mówił, że my grzesząc odwracamy się od Pana Boga, ale Pan Bóg się nie odwraca od nas nigdy. Zawsze nam okopuje... I jak to drzewo figowe.
I ma cierpliwość do
nas. Ma cierpliwość nieskończoną właśnie. A poza tym jeszcze my nie zawsze poznajemy znaki. A przecież niejednokrotnie Pan Bóg daje nam znaki. Tak jak ludowi wybranemu, jak później właśnie przez te różne katastrofy takie, że a my nie potrafimy rozpoznać tych znaków.
Tak, to prawda.
I dopiero aż rozpoznam. I nieraz to bardzo długo trwa. Ale rozpoznając, jesteśmy dopiero w stanie docenić dobroć i miłosierdzie jako takie.
Dziękuję bardzo za tą wypowiedź, bo jest to właśnie przedstawienie tego, o czym była mowa w dzisiejszej Ewangelii. Bóg, mając cierpliwość do nas, daje nam ciągle znaki, tak jak dawał znaki swoim współczesnym, wtedy, kiedy Jezus głosił Ewangelię, w postaci owych ludzi, którzy zginęli, a którzy nie byli grzesznikami, wcale nie byli większymi grzesznikami od słuchaczy Jezusa, owi Galilejczycy, czy owych 12 mieszkańców Siloe. I te znaki musimy rozpoznać, jeśli nie będzie w nas nawrócenia. Może nas czekać taki koniec.
Prosimy bardzo. Halo?
Halo? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krystyna z Dolnośląskiego. Ja mam taki problem. Nie mogę zrozumieć, bo jest powiedziane, że grzechy, które są nam odpuszczone przez spowiedź świętą, są już odpuszczone przez Pana Boga, prawda? Już nie istnieją.
Tak.
No, nawet jeżeli największy grzesznik przed śmiercią pojedna się z Bogiem, nie będzie potępiony, tak? Jest powiedziane.
Tak.
Nawet... Pan Jezus na krzyżu powiedział do dobrego Łotra: dziś ze mną będziesz w raju. Więc ja nie jestem taka oczytana w Piśmie Świętym i nie mogę tego zrozumieć, że gdy Pan Jezus na końcu czasów przyjdzie, prawda, na nowo wszyscy będziemy sądzeni i jedni pójdą, prawda,
zmartwychwstaną ku chwale, a drudzy ku wiecznej zagładzie.
Więc nie wiem, nawet święci będą sądzeni. Jak to będzie?
Już,
dlaczego tak musi być?
Już postaram się to wytłumaczyć. Tu chodzi o to, co teologia dogmatyczna nazywa sądem szczegółowym, który dokonuje się zaraz po śmierci człowieka. Natomiast o tym momencie, kiedy przyjdzie Zbawiciel na końcu czasów, mówi się, że wtedy dokona się sąd ogólny. To znaczy ci, którzy byli, ogólnie mówiąc, dobrzy, którzy spełniali uczynki miłosierdzia, którzy spełniali uczynki dobroci, zmartwychwstaną ku chwale. Natomiast ci, którzy tego nie czynili, zmartwychwstaną ku potępieniu. I tu musimy sobie powiedzieć jeszcze o jednej rzeczywistości, bo grzechy, które zostają odpuszczone w sakramencie spowiedzi świętej, to nie znaczy, że zmazane są również konsekwencje tych grzechów. Stąd właśnie możliwość uzyskiwania odpustów przy okazji różnych uroczystości, czy też odpustowych w parafiach naszych, czy też w czasie szczególnych pielgrzymek do sanktuariów. Więc musimy mieć świadomość zawsze dwóch rzeczywistości. Grzechu, który zostaje zmazany poprzez sakrament spowiedzi świętej i konsekwencji tego grzechu, które nie zostają w sakramencie spowiedzi zmazane. One dopiero potem mogą być, czy to w czasie życia ziemskiego, zmazane przez zyskanie odpustu, czy też dopiero w życiu pośmiertnym odpokutowane w czyśćcu.
Ale to nie będzie tak, że to jest sąd pierwszej instancji, drugiej instancji, że wyrok jednego sądu może się różnić od drugiego, bo rozstrzyga się wszystko właśnie tutaj.
Tak, tutaj tego nie możemy rozpatrywać w kategoriach instancji sądowych w pojęciu ludzkim. W żadnym wypadku nie będzie nikt inny dokonywał sądu i nie dokonuje sądu nad człowiekiem jak tylko Bóg. To jest jedyna instancja, jaka jest i istnieje.
Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Polskiej Misji Katolickiej z Bonfonio. Ja mam taki ogromny problem. Bardzo często o tym myślę. Jak ustosunkować się do słów ewangelicznych związanych z grzechem, który ktoś nieustannie popełnia, załóżmy, odwraca się od Boga, nie chce słuchać, nie chce wrócić do Boga. I jest taki tekst Ewangelii, w którym Pan Jezus mówi, że najpierw upominaj cztery oczy, potem wyjść, jak nie posłucha, wejść drugiego, potem kościół, a jeżeli tego nie posłucha, to oddaj mu szatanowi. Czy też taki jest tekst, prawda? Nie wiem, czy dokładnie powtórzyłam. I ja mam taki naprawdę ogromny problem, bo ja się spotkałam z takimi sytuacjami, nawet będę też prosiła o rodzinę wręcz, o kobietę i córkę, gdzie właśnie uparły się i absolutnie jak gdyby chciały od Boga odejść całkowicie. I są uparte w tym. I ja strasznie to przeżywam, ja się modlę, ale właśnie jak to się ma do tego tekstu ewangelicznego, bo ja po prostu jakoś wewnętrznie nie mogę się z tym pogodzić. Bardzo proszę o odpowiedź. Również są rodziny Radia Maryja właśnie w tym okresie postu. Proszę o łaskę nawrócenia dla osób, które tak bardzo oddaliły się i nie chcą wrócić do Pana Boga, szczególnie jeśli o dzieci chodzi i matkę też. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Dziękuję,
za wysłuchanie. Bóg zapłać. Będziemy się modlili w tej intencji. Otóż chodzi o działanie ewangeliczne. Jeśli widzisz zło u twojego brata, najpierw powiedz mu to w cztery oczy. Jeśli nie posłucha, weź drugiego, aby na jego świadectwie oparły się twoje słowa. Jeśli nadal nie posłucha, idź i powiedz o tym Kościołowi. To jest działanie, które ma ułatwić człowiekowi nawrócenie, powrót do Boga. Jeśli natomiast wtedy nie posłucha, niech będzie dla ciebie jak poganin i grzesznik. Nie ma tutaj mowy o potępieniu. Masz w stosunku do tego człowieka zachować właściwy dystans, ale dystans, który nie zwalnia cię z obowiązku modlitwy i działania ku jego zbawieniu. Grzesznik, każdy grzesznik, potrzebuje nawrócenia. Jeśli sam nie odczuwa potrzeby tego nawrócenia, tu pojawia się konieczność naszego działania. naszej modlitwy i naszego działania właśnie jako uczniów Jezusa, tych, których On posłał właśnie w tym celu.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Halo?
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja do audycji.
Tak.
Ja tak, chciałam, słuchamy. Mogę już mówić?
Proszę bardzo.
Lidia z Dolnośląskiego. Proszę Ojca, ja się chciałam dowiedzieć, jak właściwie wygląda sprawa z mszą świętą, z tym, chodzi o... o te 30 mszy świętych pośmiertnie. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękujemy.
Modlitwa Kościoła za zmarłych była tradycją, zwyczajem od pierwszych wieków chrześcijaństwa. I myślę, że chodzi po prostu o to, by nie zapominać o tej modlitwie, którą właściwie jedyne działanie, jakie my możemy podjąć w stosunku do tych ludzi, którzy przeszli już granice życia, to jest właśnie nasza modlitwa, ofiara mszy świętej w ich intencji. Od pierwszych wieków chrześcijaństwa Kościół w taki sposób się modlił. Zwyczaj odprawiania mszy świętych w określonych odstępach czasu pojawił się znacznie później i myślę, że nie na tym powinniśmy się bardziej koncentrować. Bardziej powinniśmy się koncentrować, skupiać na owocach mszy świętej, owocach odkupienia Jezusa Chrystusa, które może się stać zbawieniem również tych, udziałem tych, którzy, za których tej mszy świętej się modlimy.
Bardzo prosimy. Proszę bardzo.
Ja mówię z zachodniej Polski.
Witam.
Nie pochwalony Pan Jezus.
Na wieki wieków, amen.
Nasze grzechy ukrzyżowały Jezusa. Grzech to śmierć. Należy zerwać z grzechem raz na zawsze. Tu
tak,
i teraz.
Zgadzam się z tym.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałam do audycji.
Prosimy.
Tak, proszę bardzo. Słuchamy, proszę bardzo.
No, chciałam swoje zdanie powiedzieć.
Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No, ale słyszę, że tam mówią coś innego.
A bo pani pewnie ogląda telewizję, a dzwoni do radia. To są dwie różne audycje, równolegle. Jedna jest w radio, a druga jest w telewizji. Zupełnie coś innego.
Aha.
Tak, z Bogiem. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Witamy w serwisie.
Ktoś się szybko wyłączył. Proszę, księdza profesora, powoli zbliżamy się do końca. Może jeszcze słowo tytułem podsumowania.
Dziękując bardzo serdecznie za te wszystkie uwagi, dzielenie się Słowem Bożym na zbliżającą się niedzielę. Chciałbym powiedzieć, że Pan Bóg, jak widzimy, pozostaje ciągle wierny swoim obietnicom. I tak jak przed wiekami podjął przez Mojżesza walkę o wyzwolenie swojego ludu, tak raz dokonawszy odkupienia przez Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie, Tak teraz ciągle walczy o nasze zbawienie. Jest miłosierny, łaskawy i cierpliwy, jak słyszeliśmy w psalmie responsoryjnym. Wciąż czeka na nasze nawrócenie. Nic nie może przeszkodzić Jego dobroci wobec nas. My jednak nie możemy się zadowolić naszymi małymi, ziemskimi sprawami. Musimy ciągle podejmować walkę na pustyni życia. A raczej pozwolić Bogu, aby wyprowadził nas na pustynię i tam pozwolił spotkać się z Nim i odczuwać bliskość Jego obecności. Pozwólmy Mu mówić do naszego serca.
Powtórnie zadzwonił się do nas Pan Ireneusz. Bardzo prosimy. Halo.
Jeszcze raz Ireneusz z Warszawy. Z pytaniem, wątpliwością, nie wiem, to może się doceni. Wydawało mi się, że w którymś momencie Ewangelii Pan Jezus mówi o tym, iż przyjdzie jeszcze raz na ziemię, aczkolwiek kiedy to nastąpi, nie wie również On, wie o tym tylko Jego Ojciec, który jest w niebie.
Tak.
Natomiast gdzie indziej wydawało mi się, że jest pewna jedność w każdej sprawie między Synem Bożym, Bogiem Ojcem, a Duchem Świętym. Więc jak to jest z tą wiedzą Pana Jezusa na temat tego, kiedy On ma przyjść? Czy jest to jednak pewien poziom wiedzy ekskluzywnej, dostępnej jednak tylko dla Ojca? To w tym momencie jak jest z równością wszystkich postaci Trójcy Świętej?
Nie, oczywiście nie jest to wiedza ekskluzywnie zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Ojca. Jest to wiedza, którą obecnie możemy śmiało powiedzieć, że jest to wiedza całej Trójcy Świętej. Owszem, czasami spotkamy w tekstach biblijnych specyficzny sposób mówienia na ten temat. I tutaj nie ma powiedzianego, że nie wie o tym Jezus Chrystus, druga osoba boska. Jest powiedziane o tym, że nie zna tego czasu ani Syn Człowieczy, ani żaden inny człowiek. I tu możemy widzieć informację o tym, że wiedza ta jest zarezerwowana dla Boga, a nie dla człowieka.
Jeszcze kolejny telefon, prosimy bardzo.
Halo?
Tak.
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mariola z Warszawy. Ja mam ogromną prośbę. Może ojciec będzie mi uprzejmy powiedzieć, jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu?
Grzechami przeciwko Duchowi Świętemu nazywamy wszystkie te grzechy, które stawiają w wątpliwość działanie Bożego Miłosierdzia. Czyli te wszystkie grzechy, w których my sami chcemy dysponować Bożym Miłosierdziem. Twierdząc na przykład, że tego grzechu, który popełniłem, Bóg mi nie odpuści. Są to wszystkie grzechy, które występują przeciwko pojmowaniu i rozumieniu Bożego Miłosierdzia.
I może jeszcze telefon, bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja z Kałuszna dzwonię, Stanisława, do programu, do rozmów.
Dziękuję. Słuchamy Panią, tylko wyłączamy radio.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Stanisława z Kałuszyna. Ja chciałam w takiej sprawie, czy odpust zupełny, ofiarowany za zmarłych, czy mamy mieć pewność, że ta właśnie dusza została już zbawiona przez to ofiarowanie tego odpustu?
Mamy pewność wówczas, że wszystkie kary za grzechy, które ta osoba popełniła, zostały odpuszczone. Zbawienie dokona się wtedy, w sposób ostateczny i definitywny, kiedy Syn Człowieczy przyjdzie na końcu czasów.
Tak, może, ponieważ jeszcze mamy 5 minut, a są telefony, to jeszcze odbierzemy. Bardzo proszę, halo, słuchamy.
Halo?
Tak, proszę bardzo.
To już na antenie?
Tak.
Tak, słuchamy.
Więc zaraz wyłączę radio. Ja chciałam się zapytać, mówi Maria z parafii Drzewica. Chciałam się zapytać taką rzecz. Pan Jezus nam mówi, jak przy męce swojej do Ojca w niebie, że odpuść im Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Tak samo święty Szczepan, prawda?
Tak.
Pytał się, tak. Też tak mówił, żeby im przebaczyć, bo nie wiedzą, co czynią. Więc są tacy ludzie, którzy są urodzeni w jakimś, z jakiejś rodzinie takiej, no, powiedzieć, podłej. I te dzieci, to wszyscy są tak wychowywane. Czy to jest ich wina?
O tym wspominały już teksty Starego Testamentu, że synom nie będą cierpły zęby z powodu owoców, którzy zjedli ich rodzice. Więc nie, człowiek nie ponosi winy za czyjeś grzechy. Człowiek może ponosić jedynie konsekwencje swoich własnych złych postępowań. W wielu sytuacjach mamy do czynienia z taką rzeczywistością, w której człowiek właśnie wychowany w środowisku patologicznym, w środowisku, które krzywiło ciągle jego sumienie, nie potrafi rozeznać, co jest dobrem, a co jest złem. Wówczas możemy mówić o pewnym braku świadomości, ale tu jest właśnie nasze zadanie. Tych ludzi, którzy spotykamy, tego typu ludzi, biednych ludzi, aby im w tym właśnie pomagać. By nawracali się i odnajdywali swoją właściwą drogę.
Księże doktorze, bardzo serdecznie dziękujemy za to cierpliwe odpowiadanie na pytania słuchaczy, chociaż one nie zawsze były tak wprost związane z tym rozważanym przez nas Słowem Bożym, przez tymi fragmentami Pisma Świętego, które są na najbliższą niedzielę, ale tak to jest, że nasi słuchacze, korzystając z okazji obecności biblistów, specjalistów w znajomości Pisma Świętego, radzą się, dopytują i może to i dobrze, bo wtedy jest okazja również jeszcze o paru zasadach również czytania Słowa Bożego przypomnieć.
Oczywiście, dziękuję bardzo również za te wszystkie telefony, za refleksje, za to, że Państwo cierpliwie studiują Pismo Święte, jak słyszeliśmy w wielu wypadkach, a cierpliwość, pozwólcie drodzy Państwo, że zakończę cytatem ze świętego Cypriana z III wieku, cnota cierpliwości jest nam wspólna z Bogiem. Pochodzenie i wielkość cierpliwości wywodzą się od Boga, Stwórcy.
Bóg zapłać. Proszę Państwa, dzisiaj gościem naszej audycji był ksiądz dr Sławomir Stasiak, moderator diecezjalny dzieła biblijnego w Legnicy i wicerektor Seminarium Legnickiego.
Bóg zapłać serdecznie.